Najpierw pragnę złożyć sobie obowiązek, wyjeżdżając ze zboru we Włoszakowicach. Życzeniem tam braci było, aby przywieźć tutaj do was bratnie chrześcijańskie pozdrowienia, życząc wielu łask i błogosławień zbożych. Co prawda, jak i wy nas, nie wszystkich tam znacie w Włoszakowicach, tak i myślę, że tutaj bracia z Włoszakowic nie wszystkich was znają. Chociaż po konwencjach, po twarzach patrząc, to rzeczywiście jesteście znani. Gdy się już później przyjdzie do zboru, to się wie, z kim się rozmawia. Kto jest z jakiego zboru. Wcześniej rzeczywiście miałem trochę problemy. Tutaj brat wspomniał, że jestem po raz pierwszy. Rzeczywiście, fizycznie jestem w zgromadzeniu w Białymstoku po raz pierwszy. Ale też, drodzy braterstwo, jesteście szczególnym dla mnie zborem w życiu chrześcijańskim. Nie wiem, czy możecie o to powiedzieć, dlaczego. 33 lata temu w tym zborze, co prawda na konwencji w Rudzie, zostałem ochrzczony w imię śmierci Jezusa Chrystusa. Dlatego jesteście szczególnym dla mnie zborem. To brat Henryk zanurzał mnie w wodzie. Brat Sablik służył tematem. Bardzo miło wspominam tą konwencję. Była to szczególna, z pewnością dla każdego, kto przyjmował ten chrzest symboliczny, rozpoczynał swoje chrześcijańskie życie, gdziekolwiek by to nie było, ten dzień staje się dla niego dniem pamiętnym. I tak, drodzy braterstwo, i dla mnie. Dlatego jadąc tutaj do was, no chciałbym usłużyć wam tym, co jest najlepsze. Słowo Boże jest dla nas najlepszą jaką wskazówką, lekarstwem. Ale że jesteście szczególni, to też chciałbym czymś szczególnym do was przemówić. No nie wiem, czy zawsze się to w stanie jest człowiek wypełnić to, co sobie postanowił, czy czym by chciał się podzielić. Ale jeżeli Pan pobłogosławi, to chciałbym, abyśmy naszą uwagę zwrócili na pewną historię Starego Testamentu, a temat nazwałem Ukaż mi proszę chwałę Twoją. Nasza lekcja zapisana jest w drugiej księdze mojżeszowej, a w 33 rozdziale i od wersetu 19-18 czytamy. Na to rzekł Mojżesz, ukaż mi proszę chwałę Twoją. On odpowiedział, ja sprawię, że przyjdzie wszystko dobre moje przed twarzą Twoją i zawołam z imienia Pan przed twarzą Twoją. Zmiłuję się, nad kim się zmiłuję, a zlituję się, nad kim się zlituję. I rzekł, nie będziesz mógł widzieć oblicza mego, bo nie ujrzy mnie człowiek, aby żyw został. I rzekł Pan, oto miejsce u mnie, a staniesz na opoce. A gdy przychodzić będzie chwała moja, wtedy cię postawię w rozpadlinie opoki i zakryję cię dłonią moją, póki nie przejdę. Potem odejmę dłoń moją i ujrzysz tył mój, ale twarz moja nie będzie widziana. Na prośbę męża Bożego Mojżesza, który chciał widzieć chwałę Bożą. Zastanawiać byśmy się mogli, dlaczego Mojżesz nie mówi, Panie, ukaż mi twarz. Tylko mówi, ukaż mi chwałę Twoją w 18 wersecie. Co takiego chciał widzieć właśnie Mojżesz? Czy można oglądać chwałę tego, którego nie można oglądać oblicza? Dziś oko ludzkie, drodzy braterstwo, z pewnością się z tym zgadzacie, nie jest w stanie zobaczyć oko ludzkie, ziemskie, ani chwały naszego Ojca Niebieskiego, ani oblicza Ojca Niebieskiego. Dlatego nawet ten najpokorniejszy z ludzi, jakim był Mojżesz, nie było mu dane oglądać właśnie twarzy naszego wszechmogącego Stwórcy. aby dobrze zrozumieć, co chciał widzieć Mojżesz, należy, abyśmy zrozumieli, co znaczy, co rozumiemy pod określeniem chwała. I co się tyczy człowieka ziemskiego, to jest sława, podziw, wywyższenie, szacunek. Wiemy, że można to osiągnąć przez różnego rodzaju osiągnięcia. Czasami sportowcy przez bardzo dobre wyniki osiągają bardzo wielką sławę, popularność, są podziwiani za osiągnięcia w nauce, w sztuce. To wszystko może człowieka doprowadzić do pewnego rodzaju chwały. Ale ta chwała ludzka, którą człowiek osiąga, czy trwa wiecznie, przychodzi czas, że chociażby najlepsze wyniki osiągnięte w sporcie, czy w jakiejś innej dziedzinie, po jakimś czasie być może są poprawione przez kogoś innego. I ten, który dotąd szczycił się tak wspaniałymi osiągnięciami, odchodzi jakby na drugi plan. Ale chwała odnosząca się do Pana Boga. My będziemy mówić o chwale, którą posiada nasz Ojciec Niebieski. To jest moc, potęga, świętość, majestat. Od strony Pana Boga. Chwała właśnie Boża jest, przedstawia się w Jego wielkiej mocy, potędze, świętości. Ale chwała, drodzy braterstwo, to również charakter naszego niebieskiego Ojca. To przymioty Jego charakteru. To jest Jego chwałą. To wspaniałe, ten wspaniały Stwórca, tą chwałą nie odda, powiedział, nie odda nikomu. Ale czy nie powinniśmy zabiegać o to, starać się o to, aby zrozumieć i osiągnąć ten stan wielkiej chwały, jaką posiada nasz Ojciec Wszechmogący? W psalmista w 66 psalmie, a werset 2 powiada do nas. Wykrzykuj Bogu, wszystka ziemio, śpiewajcie z psalmy na chwałę imienia Jego. Ogłaszajcie sławę i chwałę Jego. Jeżeli, drodzy w Panu, mamy ogłaszać chwałę i sławę naszego niebieskiego Ojca, to musimy poznać, co to takiego jest, co mamy chwalić, kogo mamy chwalić i kogo mamy sławić. Dlatego naszym zadaniem jest to, abyśmy starali się poznać naszego Ojca Niebieskiego, Jego wspaniały charakter, Jego przymioty charakteru. I jeżeli to jest tylko możliwym, w naszym życiu to stosować. Chwała to również stan natury. Na przykład stan natury boskiej. Święty apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntów, a 15 rozdziale, 40 wersecie wskazuje nam na różne poziomy chwały czy stany. Są ciała niebieskie i ciała ziemskie, lecz insza chwała ciała niebieskiego, insza ziemskiego. Czyli to, co niebieskie, jest inszej chwały. To, co ziemskie, ma inną chwałę. Insza chwała słońca, insza chwała księżyca, insza chwała gwiazd, albowiem gwiazda od gwiazdy różni się w jasności. Widzimy, że chwała to pewien stan. A więc co lub kogo chciał widzieć Mojżesz? I na to będziemy starać się, drodzy braterstwo, dać odpowiedź. Przeczytajmy sobie najsamprzód Ewangelii Świętego Mateusza w 13 rozdziale pewne dobrze nam znane słowa, gdzie w 16 wersecie tego 13 rozdziału czytamy: ale oczy wasze błogosławione, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę powiadam wam, iż wiele proroków i sprawiedliwych żądało widzieć to, co wy widzicie, ale nie widzieli, i słyszeć to, co wy słyszycie, ale nie słyszeli. Pan tutaj wskazuje na to, że błogosławieni jesteście. Czyli kto jest? My, drodzy w Panu, jesteśmy błogosławieni, że widzimy, że słyszymy. Widzimy tą chwałę Bożą. Poznajemy naszego Ojca Niebieskiego. Bo byli wcześniej tacy mężowie, którzy starali się Panu Bogu służyć. Jak jest tu powiedziane, iż wielu proroków i sprawiedliwych żądało widzieć to, co wy widzicie, ale im nie było to dane. Mojżesz, drodzy w Panu, tu przedstawia nam tę historię naszej lekcji proroków sprawiedliwych, świętych Starego Testamentu. Pan nasz Jezus Chrystus tu powiedział, że wielu z proroków żądało widzieć, pragnęło widzieć to, co my dzisiaj widzimy. I w proroctwie Daniela mamy tego dowód, gdzie Daniel prosi w 8 wersecie: a gdym ja to słyszał i nie zrozumiałem, rzekłem: Panie mój, cóż za koniec będzie tych rzeczy? Wtedy rzekł: idź, Danielu, bo zawarte i zapieczętowane są te słowa aż do czasu zamierzonego. I 13 werset mówi: ale ty idź do miejsca twego, a odpoczniesz i zostaniesz w losie twoim aż do skończenia dni. Nie było Danielowi dane poznać, ale wiemy, Pan mówi: idź do odpocznienia i odpoczniesz aż do czasu naznaczonego, aż gdy do skończenia dni. Widzimy, byli ci mężowie, którzy pragnęli widzieć to, co dzięki błogosławieństwu Boże, wielkiej łasce Bożej, my możemy widzieć i słyszeć. W 8 rozdziale Ewangelii świętego Jana, a w wersecie 56 czytamy: Abraham, ojciec was, z radością żądał, aby oglądał dzień mój. I oglądał i radował się. Ten mąż wiary pragnął widzieć dzień pański. I oglądał, jest to powiedziane, że oglądał. Wtedy, kiedy składał w ofierze swojego syna, kiedy go przyjmował z powrotem jako zmartwychwstałego, to oglądał tym dzień pański. To się działo tak, jakby nasz Ojciec Niebieski składa ofiarę ze swego syna, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, który wiemy, że został przywrócony do życia, otrzymując chwałę. Abraham przyjmował swego syna jako zmartwychwstałego. Ci mężowie Boży, o których to wspomniałem, jak i wielu, wielu innych, którzy są wymienieni, jakaś część przynajmniej z nich, przez świętego apostoła Pawła w liście do Żydów, w 11 rozdziale. Ci mężowie pokazani są w Starym Testamencie, w 4 Księdze Mojżeszowej, w pewnym obrazie. I w 19 rozdziale tej 4 Księgi Mojżeszowej jest zapisany opis odnośnie czerwonej jałowicy. I ten 19 werset, a werset, a rozdział, a werset drugi mówi: To jest ustawa zakonu, którą rozkazał Pan mówiąc. Powiedz synom izraelskim, aby przywiedli do Ciebie jałowicę płową zdrową, na której by nie było zmazy, na której by nie pozostało jarzmo. Tę oddasz Eleazarowi, wziąwszy Eleazar kapłan, ze krwi jej na palec swój, kropić będzie przeciwko namiotowi zgromadzenia oną krwią siedem kroć. Pewien rzecz miała być wykonana z tą jałowicą, która była przyprowadzona do kapłana. Jałowica płowa, która nam właśnie przedstawia ojców świętych Starego Testamentu. Kolor płowy pokazuje, że byli oni czystymi, bez grzechu. Choć wywodzili się z rodzaju ludzkiego. Jałowica, a nie cielec. Ktoś może powiedzieć, dlaczego? Cielec to ofiara dnia pojednania. Natomiast jałowica nie należała do tego czasu. Ci mężowie pokazani w tym zwierzęciu żyli również wiarą, ale nie dostępowali tych wspaniałych obietnic i nie mogli widzieć tego, czego my widzimy i słyszeć tego, co my słyszymy, bo nie był czas, bo nie była jeszcze dokonana ofiara dnia pojednania. Nie była złożona ofiara ścielca. Tu był postawiony warunek, że miała to być jałowica, na której nie pozostawało jarzmo. To znaczy, że ci święci zostali uwolnieni spod prawa zakonu. Ona miała być też bez zmazy. Bez zmazy. Czy człowiek może być bez zmazy, skoro w grzechu został poczęty? Ale drodzy w Panu, oni dostąpili usprawiedliwienia. Jak apostoł święty Paweł w liście do Żydów w 11 rozdziale powiada w 39 wersecie. Ci wszyscy świadectwo otrzymali przez wiarę. Oni posiadali głęboką wiarę. I dzięki tej wierze i tym staraniom, aby na ile tylko mogą służyć Panu Bogu, służyli, Pan Bóg ich przyjmuje jako czystych, jako bez zmazy. Powiedziane tutaj jest, że ta jałowica była zabita przed kapłanem, ale nie przez niego. Przed kapłanem, ale nie przez kapłana. Co pokazuje, że ofiara ta nie należy do ofiar wieku Ewangelii. Bo ofiary wieku Ewangelii sprawuje najwyższy kapłan. Krwią z tej jałowicy kapłan kropił w stronę przybytku, co pokazuje nam, że życie tych świętych mężów Bożych było zgodne z warunkami namiotu zgromadzenia. Oni żyli zgodnie z tym, jak to Pan zawarł w namiocie zgromadzenia. Zwróćmy uwagę, drodzy braterstwo, że święty apostoł Paweł w liście do Żydów pisząc w 11 rozdziale, a w 13 i dalej wersetach mówi: według wiary umarli ci wszyscy, nie wziąwszy obietnicy, ale z daleka jej upatrując, cieszyli się nimi i witali je i wyznawali, i są gośćmi przychodniami na ziemi. Jest to mowa o tych świętych Starego Testamentu. Ale co nam te słowa przypominają? Powiedziane, że cieszyli się tymi wielkimi obietnicami. Witali je i wyznawali, że są gośćmi i przychodniami. A kto jest dzisiaj gościem i przychodniem na tej ziemi? Drodzy braterstwo, nikt inny, tylko wszyscy ci, którzy zawarli z Panem Bogiem przymierze. Oni są dzisiaj gośćmi, przychodniami na tej ziemi. nie mają tu swego miejsca. Bo ci, którzy tak mówią, jawnie okazują, iż ojczyzny szukają. Tak, tamci mężowie oczekiwali czegoś więcej. Wprawdzie, jak 15 werset mówi, gdyby byli na oną pamiętali, z której byli wyszli, mieli dość czasu wrócić się nazad. Ale oni lepszej żądają, to jest niebieskiej, przecież i sam Bóg nie wstydzi się nazywać Bogiem ich, bo im miasto zgotował. Tak wielkie wyróżnienie dostąpili tamci mężowie. Ale podobnie, tylko dzięki zasłudze Pana naszego Jezusa Chrystusa, my postępując podobnie, jesteśmy znacznie wyraźniej, znacznie więcej wyróżnieni. Oni oczekiwali lepszej ojczyzny. My również, drodzy braterstwo, tej wspaniałej ojczyzny niebieskiej oczekujemy. Oni oczekiwali miasta. W objawieniu, w 21 rozdziale, a 10 i 11 werset tak mówi. I zaniósł mnie w duchu na górę wielką i wysoką i okazał mi miasto wielkie, ono święte Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, mające chwałę Bożą, którego światłość podobna była kamieniowi najkosztowniejszemu, jako kamieniowi jaspisowi, a kształt kryształu na kształt kryształu przezroczystemu. Widzimy, braterstwo, opis tego wspaniałego miasta, którego oczekiwali tamci mężowie. My jesteśmy również tymi, którzy oczekują, ale którzy też również chcą być częścią tego miasta. Jedynie ci, którzy posiadają Ducha Bożego, mogą oglądać chwałę Bożą. Ten wielki przywilej jest dany tylko tym, których Pan przyjmuje za swoje dzieci. Święty apostoł Paweł w drugim liście do Koryntów, a w trzecim rozdziale i werset 17 i 18 tak powiada. Aleć Pan jest tym duchem, a gdzież jest ten duch pański, tam i wolność. Lecz wy wszyscy, którzy odkrytym obliczem na chwałę pańską, jako zwierciadle patrzymy, w toż wyobrażenie przemienieni bywamy z chwały w chwałę, jako od Ducha Pańskiego. My wszyscy, kogo ma na myśli tutaj święty apostoł Paweł? Wszystkich tych, drodzy Panu, którzy się poświęcili, którzy odłączyli się od tego świata. Ale czy to wszystko? Nie, wszyscy ci, którzy stali się ofiarnikami, stali się tą ofiarą składaną przez najwyższego kapłana. Wszyscy ci z odkrytym obliczem, to znaczy bez żadnych zasłony, bez różnych przesądów, bojaźni, ludzkich zabobonów, myśli, lecz w szczerości, w prostocie umysłu i serca. Przystępują do Pana, rozsądzają sprawy pańskie. I jak jest tu powiedziane? W taki sposób na chwałę, na chwałę naszego niebieskiego Ojca. Na Jego moc, świętość i na wielkość Jego charakteru. Jeżeli spojrzymy bez żadnych zasłony ludzkiej bojaźni czy ludzkich zabobonów, myśli, to wtedy ujrzymy ten wspaniały charakter naszego Ojca Niebieskiego. Jeżeli tak się stanie, patrzymy jak w zwierciadle. Czyli co dla nas jest tym zwierciadłem? To jest nic innego, drodzy w Panu, jak słowo pisane, ta wspaniała księga. Tu my się możemy przejrzeć jakimiż jesteśmy. Ale w tej księdze też widzimy naszego Ojca Niebieskiego. Ale żywe Słowo Boże, czyli to jest nasz Pan Jezus Chrystus, jest również, jak to Słowo Boże nas zapewnia, odbiciem naszego Ojca Niebieskiego. Jeżeli tak jest w naszym życiu, to wtedy dostępujemy przemiany. Jeżeli udaje się nam upodobnić do Pana naszego Jezusa Chrystusa i żyć tak, jak On żył, i wypełniać wolę Ojca naszego Niebieskiego, tak jak On wypełniał, to będziemy dostępowali tej przemiany, jak jest tu powiedziane przez świętego apostoła, z chwały w chwałę. Z jakiej chwały do jakiej chwały tej przemiany dostępujemy? Z chwały człowieka usprawiedliwionego. Wtedy, kiedy zostaliśmy usprawiedliwieni przez ofiarę Pana naszego Jezusa Chrystusa, dostąpiliśmy chwały człowieka doskonałego. Tej chwały, którą miał nasz ojciec Adam w raju, zanim zgrzeszył. I dostępujemy tej przemiany, jeżeli rezygnujemy z tych praw na korzyść osiągnięcia życia na poziomie duchowym. Jeżeli dostępujemy przemiany do stanu duchowego. Tak jak czytaliśmy słowa apostoła Pawła, że insza jest chwała ciała ziemskiego, a insza jest chwała ciała niebieskiego. Pierwszym tym, który osiągnął ten stan chwały, jest Pan nasz Zbawiciel Jezus Chrystus. Pamiętamy, może nie będziemy tego nawet odczytywać już, bracia z pewnością pamiętają, ten moment, kiedy Pan nasz, będąc na górze przemienienia, jak lśniło Jego oblicze. Jakim był, jakiego był stanu, jak to widzieli apostołowie i co powiedzieli? Dobrze nam tu być. I chcieli zbudować, chcieli tam pozostać już na zawsze. W liście do Żydów również jest przedstawiony nam ten wspaniały stan. Pierwszy rozdział, a werset trzeci. Którzy będąc w jasności chwały, wyrażeniem istnością Jego, zajmują wszystkie rzeczy słowem mocy swojej, oczyszczenie grzechów naszych przez samego siebie uczynił, usiadł na prawicy majestatu na wysokości. Czyli dostąpił po spełnieniu swego misji, swojego dzieła, Pan nasz Jezus Chrystus usiadł na wysokości majestatu ojcowskiego. W modlitwie arcykapłańskiej w 17 rozdziale Ewangelii świętego Jana Pan powiada, że dałem im tą chwałę, którą mi dał Ojcze. Czyli otrzymaliśmy my, jako naśladowcy pańscy, otrzymaliśmy również tą chwałę, którą otrzymał i On, nasz drogi Zbawiciel. Ja tę chwałę, którąś mi dał, dałem im, aby byli jedno, jako i my jedno jesteśmy. Żebyśmy byli jednością z naszym drogim Zbawicielem Jezusem Chrystusem. A gdy przyjdzie czas, jeżeli będziemy jednością z Panem naszym, to i staniemy się jednością z naszym Ojcem Niebieskim. Także w liście do Żydów, a w drugim rozdziale jest powiedziane o tym, że tej chwały, tą chwałę właśnie oczyma również i Kościół Chrystusowy. W drugim rozdziale, a werset 10 mówi, albowiem należało na tego, dla którego jest wszystko, przez którego jest wszystko, aby wiele synów do chwały, przywodząc wodza zbawienia ich, przez cierpienie doskonałym uczynił. Ten werset również nam wskazuje, że ubiegając się o tą chwałę, jakby po drodze osiąganiu jej, przyjdą na nas pewnego rodzaju ucierpienia, tu jest powiedziane. Pewnego rodzaju trudności, doświadczenia, abyśmy stali się doskonałymi. Czyli żyjąc w obecnym okresie czasu, nikt z nas bez cierpień nie może się stać, drodzy braterstwo, doskonałym. Nie może osiągnąć stanu nieba bez cierpień. W liście do Efezu święty apostoł Paweł w pierwszym rozdziale, 5 i 6 werset czytamy, który nas przeznaczył ku przysposobieniu na synów przez Jezusa Chrystusa dla samego siebie według upodobania woli swojej, ku chwale sławnej łaski swojej, którą nas udarował w onym umiłowanym. To jest zagwarantowane dla każdego wiernego naśladowcy. Okazał Pan nam wielką łaskę i obdarował nas tą wielką chwałą, ale w onym umiłowanym. Jeżeli staniemy się częścią Chrystusa, nie będąc częścią Chrystusa, nikt tej chwały nie osiągnie. I dalej, 11-12 werset tak mówi. Abyśmy byli w chwale sławy Jego, abyśmy pierwej nadzieję, któryśmy pierwej nadzieję mieli w Chrystusie, którym i wy nadzieję macie, usłyszawszy słowo prawdy, to jest Ewangelię zbawienia waszego, przez którą też uwierzywszy jesteście zapieczętowani Duchem Onym Świętym obiecanym. Widzimy, że tego, czego dostąpili apostołowie, też dostąpują i wierni pańscy przez cały wiek Ewangelii. Zostają zapieczętowani Duchem Onym Świętym. I tacy, którzy tego Ducha Bożego otrzymają to pieczęć Ducha, będą uznani za godnych tej chwały. Tak więc, drodzy braterstwo, wybór Chrystusa, głowy i ciała, jest do chwały stanu natury boskiej, do stanu boskiego. Czyli ten, który się ubiega o tą wysoką nagrodę, aby stać się oblubienicą Chrystusową, ubiega się o chwałę natury boskiej. Ale ten sam wybór również jest też na chwałę Panu Bogu. Pamiętajmy to, drodzy braterstwo, że naszym życiem, prawym życiem, według woli Bożej, jeżeli będziemy je sprawować we właściwy sposób, będziemy przynosić chwałę Panu Bogu. Dzisiaj, a w przyszłości, myślę, jeszcze w większym stopniu. Wróćmy, drodzy braterstwo, do drugiej księgi Mojżeszowej, do tego 33 rozdziału, 19 wersetu. Ja sprawię, że przejdzie wszystko dobre przed twarzą Twoją i zawołam z imienia Pan przed twarzą Twoją, zmiłuję się nad kim się zmiłuję, zlituję nad kim się zlituję. Przejdzie wszystko dobre przed twarzą Twoją. Należałoby odpowiedzieć, co to jest dobrym, które przejdzie przed twarzą Mojżesza. Jeżeli przed twarzą Mojżesza, to przed twarzą wszystkich świętych Starego Testamentu. Co jest to dobre? To, drodzy w Panu, to jest posłanie Syna Bożego na okup. Pan Bóg tutaj zapowiedział, że pośle swego Syna na okup, dla odkupienia całego rodzaju ludzkiego. Tym dobrym to jest powołanie Kościoła z dwóch narodów, Żydów i pogan. To jest wybór i uwielbienie tego Kościoła. To jest wszystko to dobre, które przechodzi przed twarzą. Wszystko, drodzy braterstwo, o tym wszystkim pisali prorocy. To wszystko przedstawione jest w obrazach i figurach Starego Testamentu. Czyli przedstawione przed twarzą tych świętych mężów Bożych. I tu jest powiedziane dalej, zawołam z imienia. Do kogo zwracamy się z imienia? Do tego, z kim mamy bardzo bliską łączność. A więc to nam pokazuje, że między tymi mężami Starego Testamentu a Panem Bogiem była wielka zażyłość, bliskość. Oni byli miłymi Panu Bogu, bo Pan powiedział, zawołam z imienia. Przed twarzą Twoją, czyli mimo różnych trudności, które ci mężowie przeżywali, różnych doświadczeń, prorocy zawsze odczuwali opiekę Ojca Niebieskiego. Oni to, te trudności, które przeżywali, czasami się wydawały jakby nie do zniesienia. Pamiętamy, zostałem ja tylko sam, mówi jeden z nich. A Pan mówi co? Nie, jeszcze jest 7000, którzy nie skłonili kolana. Czyli czasami nam się może wydawać, że w tych trudnościach, doświadczeniach jesteśmy jakby sami. Ale nie, drodzy braterstwo. Tak jak wspomniałem wcześniej, każdy członek Kościoła Chrystusowego musi przejść zupełną część doświadczeń, aby wykazać swoją wierność. I powiedziane tutaj jest, zmiłuje się i zlituje się. Nad jednymi zlituje się, nad innymi zmiłuje się. Jest to łaską. Jedno i drugie jest łaską, ale Pan Bóg nad kim się zmiłował? Myślę, drodzy braterstwo, że zmiłowania dostąpiliśmy my, wszyscy, którzy się ubiegamy o tą wysoką nagrodę, czyli inaczej Kościół Chrystusowy, został obdarowany tą wielką łaską, dobrocią od Ojca Niebieskiego, abyśmy mogli ubiegać się o tę wysoką nagrodę, o to wysokie powołanie. Dostąpiliśmy zmiłowania od naszego Ojca Niebieskiego. Ale, drodzy braterstwo, w przyszłości Pan zlituje się nad całym grzesznym światem, dając przez ofiarę Pana naszego Jezusa Chrystusa możliwość do powrotu do doskonałości. Na powrót stania się człowiek królem ziemi. Ale to przez ofiarę Pana naszego Jezusa Chrystusa. Werset 20 mówi: nie będziesz mógł widzieć oblicza mego. Samego Pana Boga człowiek nie może widzieć. Tak jak człowiek ziemski nie może zrozumieć spraw odnoszących się do ducha. Bo dla człowieka ziemskiego sprawy duchowe są głupstwem. Mało istotne, mało ważne. Tak i prorocy, jak i ludzie przyjdzie czas, że jednak zmienią swoje stanowisko. Głównie dotyczy się to rodzaju ludzkiego, że kiedyś rodzaj ludzki zwróci swoje oblicze ku temu właściwemu światłu. Ale dzisiaj jest czas, kiedy tak się nie dzieje. Natomiast dla członków Kościoła, dla naśladowców Pana naszego Jezusa Chrystusa, tak jak jest powiedziane w Ewangelii świętego Mateusza w 5 rozdziale, a 8 werset. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądają. Dzisiaj wierni pańscy są błogosławieni kiedy? Jeżeli są czystego serca. I oni Boga wtedy oglądają. Kto widzi mnie, Pan powiedział, widzi Ojca. Czyli znając Pana naszego Jezusa Chrystusa, to tak jakbyśmy znali naszego Ojca Niebieskiego. Widząc doskonałość Pana naszego, widzimy w Nim odbicie naszego Ojca. Widząc ten wspaniały charakter Pana naszego Jezusa Chrystusa, przyjmując Go jako naszego wodza zbawienia, jako naszą głowę, wtedy oglądamy naszego Stwórcę, bo On jest odbiciem ojcowskim. I 21 werset tutaj powiada: oto miejsce u mnie i staniesz na opoce. Czyli Pan Bóg zagwarantował miejsce dla świętych Starego Testamentu. Tą opoką jest nie kto inny, aby móc oglądać chwałę naszego Ojca Niebieskiego. Właśnie, jak wynika tutaj z tekstu, trzeba stanąć na opoce. A tą opoką jest nie kto inny, jak nasz drogi Zbawiciel Jezus Chrystus. To święty apostoł Paweł, zaraz w pierwszym liście do Koryntów, a w 3 rozdziale i w 11 wersecie tak do nas mówi. Albowiem gruntu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, którym jest Jezus Chrystus. Czyli gruntu tej podstawy, tej opoki nikt innej nie może założyć. To jest jedyna podstawa, aby można oglądać oblicze naszego Ojca Niebieskiego. W 10 rozdziale tej samej księgi, a werset 4 powiada: i wszyscy tenże napój duchowny pili, albowiem pili z opoki duchowej, która za nimi szła, a tą opoką był Chrystus. Żydzi korzystali z tego, z tej opieki, która była im zagwarantowana w podróży po puszczy. Tak samo i drodzy braterstwo, tego dostępujemy i my, że jest nam zagwarantowana ta opieka od naszego Ojca Niebieskiego przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, że jeżeli zajdzie tylko potrzeba, a taka z pewnością w naszym życiu jest, że możemy pić z tej opoki, korzystać, jeżeli tylko, na ile tylko będziemy pragnęli. Właśnie prorocy święci swoją silną wiarę, swoją wiarą wglądali w ten obecny okres czasu. Oni wierzyli w odkupienie. Oni przez swoją wiarę znajdowali się na poziomie, jak tu na planie wieku z pewnością braterstwo wiedzą, na poziomie linii N. Wcześniej wspomniałem, że przez wiarę zostali co? Usprawiedliwieni. Czyli postawieni na poziomie linii N. Myślę, że każdy z nas również tego stanu dostąpił. Tylko nam dany przywilej był, że możemy postępować dalej. Bo ofiara Pana naszego Jezusa Chrystusa została dokonaną. Natomiast za ich życia oni już nie mogli postąpić dalej. Miejsce u mnie tu jest powiedziane w tym 21 wersecie. Pan Bóg pamięta o ich życiu, o ich ofiarach i daje im gwarancję zmartwychwstania. Za to, jak żyli, jak postępowali, otrzymali gwarancję lepszego zmartwychwstania. Właśnie święty apostoł Paweł wskazuje nam na to w 11 rozdziale, a od wersetu 33 tak mówi, którzy przez wiarę zwalczali królestwa, czynili sprawiedliwość, dostępowali obietnic, lwom paszczęki zabierali, zagasali moc ognia, uchodzili ostrza mieczów, mocnymi się stawali w niemocnym, mężnymi bywali na wojnie. Wojska cudzoziemców do uciekania przywodzili. Niewiasty odbierały umarłych swoich zbudzonych, a drudzy są na próbach rozciągnieni, nie przyjąwszy wybawienia. W jakim celu? Mówi tu apostoł Paweł. Aby lepszego dostąpili zmartwychwstania. Czyli byli poddani próbie, doświadczeniu, różnym trudnościom, niewygodom, aby dostąpili lepszego zmartwychwstania. Podobnie i droga nasza i również jest. Nie usłana różami, bo gdyby taka była, to moglibyśmy się obawiać, że się pomijamy z wysoką nagrodą. 22 werset powiada, gdy przechodzić będzie chwała moja. Chwała Pańska. Ta chwała Pańska to nic innego jak pewien okres czasu, wskazująca na pewien okres czasu, kiedy to przez 2000 lat trwa wybór Kościoła Chrystusowego. Ta chwała Pańska przechodzi przez ziemię przez te już 2000 lat. W tym czasie ci wierni Pańscy tamtego okresu czasu, gdzie się znajdowali? Tu powiedziane jest, wtedy cię postawię w rozpadlinie opoki. Wszyscy prorocy pomarli, drodzy w Panu, wierząc, że przyjdzie ten wspaniały dzień zmartwychwstania. Abraham daje już tego dowód. Myślę, że również przeczytamy sobie w Ewangelii świętego Jana w tym 8 rozdziale i werset 28 i dalej. Przetoż im rzekł Jezus, gdy wywyższę Syna Człowieczego, wtedy poznacie, żem ja jest, a sam od siebie nic nie czynię, ale jako mnie nauczył Ojciec, tak mówię. A ten, który mnie posłał, ze mną jest i zostawił mnie samego Ojciec, bo co u mnie mu się podoba, to ja zawsze czynię. Pan nasz Jezus Chrystus był tym czynicielem tej woli naszego Ojca Niebieskiego. I ci, którzy w tamtym okresie czasu w podobny sposób postępowali, że na ile tylko było możliwe, stawali się czynicielami woli ojcowskiej. Mimo tego, że byli ukryci w tej rozpadlinie, to dostąpią powrotu do życia. I w 5 rozdziale czytamy: Nie dziwujcie się temu, boć przyjdzie godzina, w którą wszyscy, co są w grobach, usłyszą głos Jego. I pójdą ci, którzy dobrze czynili, na powstanie żywota, ale ci, którzy źle czynili, na powstanie sądu. Kto pójdzie na powstanie żywota? Ci, którzy dobrze czynili. W tamtym okresie czasu, w wieku żydowskim, w wieku patriarchów, tymi mężami dobrze czyniącymi byli wszyscy święci. Wiemy, że dobrze czyniącym jest również każdy dzisiejszy naśladowca Chrystusa. Tu jest powiedziane w tym 20 wersecie, również, 22 wersecie powiedziane również, że zakryję cię dłonią, czyli że dozwolę na śmierć, ale w słusznym czasie było zagwarantowane przez Pana, że zostaniesz podniesiony z tego grobu, bo w ręce Pańskiej pokazana jest moc, moc podniesienia z grobu. W księdze Ioba, Iob właśnie w 14 rozdziale jakby kieruje pewną prośbę do Ojca Niebieskiego. 13 werset. Obyś mnie ukrył, obyś mnie w grobie ukrył i utaił. Iob prosi Pana Boga, aby został ukryty w grobie, abym umarł. Jest to normalnym? Oczekiwać śmierci? Kary? Jeżeli się nie ma nadziei, to by było czymś rzeczywiście nienormalnym. Ale Iob był przekonanym. I dalej czytamy. Abym się uciszył gniew Twój i abyś mi zamierzył kres, kiedy chcesz wspomnieć na mnie. Iob wiedział, że przyjdzie czas, kiedy na powrót zostanie podniesiony z grobu, ale już w lepszych warunkach. I ta wielka nadzieja dotyczy również całego rodzaju ludzkiego. Co prawda, rodzaj ludzki będzie podniesiony z grobu, aby przeprowadzona została na nim sąd jako próba przez 1000 lat. Natomiast ci święci Starego Testamentu nie będą podlegali tej próbie 1000-letniego sądu. Oni podniesieni powstaną, oni z martwych wstaną, źle bym użył słowa. Oni od razu z martwych wstaną. W tym miejscu ta dłoń Pańska będzie nad tymi świętymi tak długo, aż nie przejdę, powiedział Pan. Aż Kościół nie zostanie wybrany i uwielbiony. Tak ci święci Starego Testamentu długo będą znajdować się w grobie. Nie zostaną wzbudzeni wcześniej, aż Kościół Chrystusowy nie przejdzie poza wtórą zasłonę. Wtedy zasługa ofiary Pana naszego Jezusa Chrystusa zostanie z Kościoła zdjętą i zostanie zastosowana za cały rodzaj ludzki, w tym również za tych świętych Starego Testamentu. I na tej podstawie oni dostąpią zmartwychwstania, a rodzaj ludzki zbudzenia. Odejmę dłoń moją, nadejdzie wtedy czas zmartwychwstania, czas otwierania się grobów. Nastanie wtedy też czas wielkiej radości. Ale w 23 wersecie właśnie podaje: potem odejmę dłoń moją i mówi: ujrzysz tył mój, ale twarz moja nie będzie widziana. Czyli Pan powiedział, że ujrzysz tył mój. Co takiego ujrzą starożytni święci? Kościół już będzie poza wtórą zasłoną. Czyli nie będą oglądać chwały Pańskiej, bo już nie ujrzą członków Kościoła. Tak jak Abraham stanął po zniszczeniu Sodomy, to co ujrzał? Tylko dym jeszcze się wydobywający z tego miejsca. Tak i tutaj święci, którzy zostaną wzbudzeni, tylko będą słyszeć. Pozostanie po Kościele, po tej oblubienicy Chrystusowej, tylko wspomnienie. I oni będą tą świadomość mieli, że kiedyś żyli tu na tej ziemi tacy, którzy byli wiernymi naśladowcami Chrystusowymi. Oni stali się tą chwałą, którą oni jako święci Starego Testamentu pragnęli widzieć. A że twarzy mojej nie będziesz widział. Chrystusa nikt na ziemi nie będzie oczyma ziemskimi, literalnymi, nikt nie będzie widział. Widzimy, drodzy braterstwo, jak wielkiego przywileju dostępujemy, że możemy należeć do ciała Chrystusowego, a należąc do ciała Chrystusowego, możemy oglądać naszego Ojca Niebieskiego twarzą w twarz. Święty apostoł Piotr w drugim swoim liście, w pierwszym rozdziale, a 10-11 werset tak powiada. Przecież bracia, raczej się starajcie, abyście powołanie i wybranie wasze mocne uczynili. Albowiem to czyniąc nigdy się nie potkniecie. Tak bowiem hojne wam dane będzie wejście do wiecznego Królestwa Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Amen.